Słuchajcie, kochani, czy zwróciliście uwagę, że każda niedziela, ja już od lat to obserwuję w Kościele, że ona jest jakimś takim niezwykłym wydarzeniem w ciągu tygodnia. Ja nieraz przychodziłam do kościoła, to czasami przychodziłam, matko, mi się nie chce. Były takie sytuacje, bywały takie sytuacje. I pamiętam, że niejednokrotnie Duch Święty pokazywał mi to, że to jest niewłaściwe podejście. I ilekroć przychodziłam z podejściem takim, że jest to wyjątkowe wydarzenie, że to jest wydarzenie dla mnie ważne i istotne, zawsze coś brałam, zawsze coś mnie dotykało, zawsze coś mnie odświeżało. Ja myślę dzisiaj, Kościele, że potrzebujemy w tych trudnych takich czasach, w których żyjemy, i w tym takim nieraz włączysz telewizor, to po prostu po godzinie słuchania wiadomości to byś tak usiadł w kącie i tak by się zaczęło coś takiego dziać. Więc ja myślę, że w tych trudnych czasach, kiedy my słyszymy różne złe rzeczy, kiedy napływają do naszych uszu, do naszego życia różne trudne sytuacje, to warto jest, kochani, w tym czasie zwrócić się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej w stronę Jezusa. Dzisiaj tak pomyślałam, że na to spotkanie, kiedy się troszeczkę przygotowywałam, to miałam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie, żeby się podzielić z wami czymś bardzo z jednej strony osobistym, a z drugiej strony jestem przekonana i wierzę, że jest to coś, co jest w zasadzie dla każdego, dla Kościoła. Myślę, że to też wypływa z pewnego takiego proroczego obdarowania i to przyszło pewne zrozumienie, objawienie, przyszło przez wizję, przez obraz i przez bardzo takie, powiedziałabym, nawet wręcz takie realne, takie namacalne doświadczenie. Ja pokrótce to opowiem i potem wytłumaczę, dlaczego się dzielę z wami tym i będę się chciała odwołać do dwóch cytatów ze słowa i potem będziemy się modlić, jeszcze pastor Janusz będzie chciał się tutaj czymś podzielić, jeżeli tutaj w jakiś sposób czas nam na to pozwoli. Bo przede wszystkim też mam takie przekonanie, że dzisiaj Bóg będzie chciał działać i będzie chciał też coś praktycznego dla każdego z nas uczynić, jeśli tylko, tak jak Piotr powiedział, czy jesteś gotowy kopać studnie, czy jesteś gotowy na to, żeby dzisiaj zacząć współpracować z Duchem Świętym i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby przyniósł objawienie. Ty może myślisz, o, znowu będzie jakaś katorga, znowu jakiś grzech. Nie myśl w ten sposób. Nie myśl w taki sposób, tylko zacznij myśleć, że jeżeli nawet Duch Święty przyjdzie z jakimś napomnieniem i będzie chciał ci pokazać coś gorzkiego, to kiedy On pokazuje coś gorzkiego, to po to, żeby wyprowadzić cię na właśnie, żeby ci osłodzić i napełnić cię miodem. Tak funkcjonuje Duch Święty, tak funkcjonuje Pan. Jeśli jeszcze mi nie wierzysz, to przypomnij sobie sytuację, kiedy Jezus umierał na krzyżu i kiedy z Niego szydzono, On powiedział tak: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ja się zawsze burzyłam na to słowo. I chyba wczoraj, jak jechałam tramwajem, to znowu się tak burzyłam na to słowo, jak to nie wiedzieli, co robią. Każdy wie, co robi, ma swoje sumienie. Już dokładnie wiedzieli. A Duch Święty mi pokazał, nie jest tak, jak myślisz. Jezus dokładnie znał też serca ludzi i wiedział, że ludzie rzeczywiście źle czynili, bo oni faktycznie źle zrobili. W swojej zaciekłości, w swojej złości, ale naprawdę, żeby zobaczyć, że się grzeszy, to potrzeba objawienia. I to objawienie dopiero przychodzi tak naprawdę w mocy przez Ducha Bożego, bo jest napisane, że Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu. I z drugiej strony ja zobaczyłam głębię tych słów, które Jezus wypowiedział, bo to były takie słowa przynoszące łaskę i miłosierdzie. To jest jakby to miejsce, z którego wypływa to usprawiedliwienie. Z jednej strony przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, ale z drugiej strony za chwilę oddam swoje życie, aby ludzkość mogła żyć w sprawiedliwości i w wolności przeze mnie, jeśli tylko zechce iść za mną. I to było tak mocne, to było takie cudowne, że naprawdę w tym całym takim zmęczeniu i w takim już schyłku dnia to było takie niesamowicie odświeżające, że Jezus dokładnie wiedział, co powiedział. I ja zobaczyłam ten aspekt Jego miłosierdzia, Jego łaski i co On zrobił dla każdego z nas, dla każdego grzesznika. To było to nieprawdopodobne i to Jego moc wstawiania się za innymi. Ale to jest taka dygresja. Idziemy do celu. Kochani, słuchajcie tego może uważnie, bo myślę, że z wielu z nas może to przynieść takie poruszenie, odświeżenie i zrozumienie nieraz sytuacji, w której jesteśmy. Pamiętam kilkanaście lat temu, dobrych już kilkanaście lat temu, byłam w takim miejscu trochę zamieszania, bo słyszałam różne proroctwa na swój temat, obietnice, które przychodziły do mnie. Pamiętam, w kościele mieliśmy taki czas, że śpiewaliśmy Kanaan, ziemia obiecana. Ja najgłośniej tupałam i śpiewałam. I mówię, Kanaan, biorę to miejsce, ale jakoś nie umiałam tego wziąć. Jak przychodziłam do domu, to mówię, ja naprawdę nie rozumiem, o co chodzi, ale będę najgłośniej śpiewać, żeby wszyscy zobaczyli. Będę śpiewać, że Kanaan to jest moja ziemia. Nawet jak czytałam słowa na ten temat i opowieści o Kanaanie, tym starotestamentowym, nijak nie umiałam tego zrozumieć. I miałam lekkie zamieszanie. Niektórzy mówili o pewnych obietnicach, one w ogóle do mojego życia nie przychodziły. Odczuwałam zamieszanie. I pamiętam, że udałam się na takie miejsce osobne, weszłam do pokoju, zamknęłam drzwi, zaczęłam się modlić. I to jest najlepszy sposób, kiedy my się modlimy. Ja padłam na kolana, zaczęłam płakać, powiedziałam, nie umiem, nie potrafię. I nagle Duch Święty wtedy najprawdopodobniej chce nas zatrzymać, bo on chce uniknąć tego słuchania, że my jesteśmy nie tacy, my jesteśmy tacy, i takiego samousprawiedliwiania. I pamiętam, że z tej żałości zaczęłam się wyciszać i wtedy pamiętam, weszłam w Bożą obecność i Bóg mi dał taki obraz. To była taka wieża potężna, w której ja stałam, w tej wieży. I był parapet, i ja na tym parapecie stałam. Ta wieża nie miała drzwi wyjściowych, ona miała tylko potężny otwór okienny bez szyb. I w tej wieży było całkiem uroczo, bo ja tam miałam wszystko, miałam lodówkę, to po prostu jakby było takie mieszkanie. Ale trzeba było się wydostać, to było coś takiego, czy chcesz iść, wyjść, czy chcesz się w jakiś sposób wydostać, czy chcesz nowego życia, nowych rzeczy. Ja stałam na tym parapecie i zaczęłam się strasznie trząść z powodu niewiary. W moim sercu był pewien rodzaj niewiary, strachu, lęku, bo taki wewnętrzny, silny głos mówi, rzuć się w dół, rzuć się w dół, rzuć się z tego okna. Ja jak byłam małą dziewczynką i w ogóle w szkole średniej nawet, to ja nie potrafiłam zrobić ze strachu fikołka do przodu, w WF-u byłam cieniasem, więc myślę sobie, jak ja mam się rzucić? To takie fizyczne ograniczenie. Ale myślę sobie, przez wiarę zrobię to. I zaczęłam wyszukiwać w swojej pamięci słowa z Biblii, które mówiły na przykład, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, albo to, czego jeszcze nie widzimy, to już otrzymujemy. I zaczynałam w sobie odkrywać te słowa i prosić Ducha Świętego, żeby dał mi objawienie i żeby mnie wspomagał. I pamiętam, że jak już byłam gotowa, to wyskoczyłam z tego okna. I to było tak dziwne, że ja się tak w pionie położyłam, jakby na takim wirze wiecznym. Ten wir wiatru mnie utrzymywał. To było bardzo przyjemne. Ale dlaczego też się bałam skoczyć? Bo widziałam dwa takie wzniesienia. Jedno wzniesienie pokryte smołą, gdzie siedziały okropne demony, które wręcz czekały, aż ja to zrobię. Ja sobie myślę, po co to robić, jak one zaraz tu ruszą, będą mnie kusić, będą mnie zwodzić, będą mnie niszczyć, będę musiała je gromić. I już mi się tego nie chce po prostu robić. Tak myślałam, po ludzku, cieleśnie. A drugie wzgórze wysokie, tam stali aniołowie, ale to wzgórze było tak wysokie, że ja ich za bardzo nie widziałam. Widziałam jednego, ja mówię, no to jeden anioł mi akurat pomoże, jak mnie te legiony zaatakują. To było tak ludzkie, cielesne myślenie. Ale dałam radę, lecę. I nagle widzę, jak te demony lecą w moją stronę i chcą mnie atakować. I ja nie jestem w stanie wydobyć nic z siebie, ponieważ jestem unoszona na tym wietrze. Było tak przyjemne to. To było tak doskonałe miejsce. I potem zauważyłam, że aniołowie zaczęli sfruwać takim szykiem. To był taki szyk tych aniołów i oni w stronę tych demonów ciemności i nie walczyli z nimi. Ja myślałam, że oni za szabelkami im głowy potrącają, a oni tylko wyciągali miecze. Ja mówię, Boże, co to znaczy? Dlaczego oni nie walczą w taki sposób? Oni walczyli słowem i nie zbliżali się, nie dotykali tych duchów, nie zbliżali się bezpośrednio, nie byli brudni od ich smoły, od ich brudu. Oni z daleka tylko miecze wyciągali i te demony uciekały. A demony nie miały żadnych mieczy. Sobie myślę, o co chodzi? Przecież w Biblii jest napisane, że wróg został rozbrojony, więc ja sobie myślę, kogo ja się tak naprawdę boję? Ja wiem, że wroga trzeba też w jakiś sposób nie uszanować, ale wiedzieć, że jest wróg, ale z drugiej strony nie można popadać w taką, czasami popadałam w taką, jakby to nazwać, w taką panikę, że diabeł jest mocniejszy od Boga. Nieraz miałam takie myślenie. I to jest okropne, to jest zwycięstwo diabła, kiedy on widzi, jak ty myślisz. I pamiętam, aniołowie pomagali mi w walce. Ta walka jakby się toczyła, jakby poza mną. To było nieprawdopodobne. I zbliżałam się do ziemi, widziałam pola takie piękne, uprawne. Widziałam drzewa z góry i taki głos wewnętrzny powiedział, to jest twoje Kanaan, to jest twoja ziemia, to jest twoja ziemia obiecana. I wtedy mi tak serce zaczęło bić. Pamiętam, jak płakałam niesamowicie. I pamiętam ten pokój, jak mnie ogarnął. I Bóg mi pokazał wszystko w swoim czasie. O nic się nie troszcz, o nic się nie martw. Tylko ufaj mi i bądź blisko mnie. To, co dzisiaj śpiewaliśmy, ja biegnę do tronu, bądź blisko mnie. Ja się tak uspokoiłam. Ja mówię, Boże, to jest właściwe, to jest właściwe. Pamiętam później taką konferencję tu w kościele, lata temu. Zorganizował tę konferencję dla nas jeszcze nieżyjący już pastor Godawa, Paweł Godawa z Koszalina. I zaprosiliśmy tutaj takiego starszego pastora, człowiek o takim sercu ojca. Pamiętam to dokładnie, jak zespół tu śpiewał Kanaan, ziemia obiecana. Ja znowu tu w pierwszym rzędzie po prostu rozwalam system. Kanaan, ziemia obiecana, moja ziemia. Po czym wychodzi ten starszy pastor i śpiewaliśmy taką pieśń Wracam do serca uwielbienia. I on to lekko przerwał, płakał, pamiętam wtedy, i mówi, wezwał cały kościół, powiedział, to jest wasze miejsce, mniej więcej, ja to parafrazuję, ale to, co powiedział, tak jak zrozumiałam, jak Duch mi pozwolił zrozumieć. On nas wszystkich wtedy wezwał, ten pastor, do tego miejsca, że my sercem uwielbiamy i sercem wracamy do Pana, że duchem wracamy do Pana. I ja nagle zrozumiałam, że moja ziemia obiecana to jest moje bycie u stóp Pana. To jest moja ziemia obiecana, to jest ta szczęśliwość, bo tak naprawdę Kanaan, Bóg obiecał to miejsce fizycznie, tak? Ale to miało być miejsce też rozwoju i miejsce, w którym Izraelici mieli odczuwać obecność Boga i mieli być błogosławieni przez Boga. To było to miejsce. A w Jezusie Chrystusie to jest nieprawdopodobne, bo to jest to duchowe miejsce, to jest to moje duchowe dziedzictwo. Ja nagle przestawiłam wszystkie priorytety, że ktoś mi powiedział, Bóg daje ci obietnicę, będziesz miała mieszkanie na własność. I ja mówię tak, dobrze, okej, super, przyjmuję to. Dzisiaj się tak stało, mam mieszkanie na własność. Bóg dopełni te obietnicy, ale wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Najważniejsze jest to, żebyśmy z tego zrozumieli i z tej lekcji wyciągnęli to, że Jezus na pierwszym miejscu, to jest Jezus jest naszą ziemią obiecaną. Jezus jest naszym Kanaan. Obecność i trwanie w Nim i obecność w Nim i obecność Bożego Ducha, który spoczywa w nas i na nas. To jest najważniejsze. To jest ta ziemia obiecana. To jest to dziedzictwo, z którego możemy czerpać na wszystko. I słuchajcie, druga część tej wizji była nieprawdopodobna, bo mieliśmy kilka miesięcy później takie spotkanie wyjazdowe, letnie. To jest też reklama i zachęta, co może się wydarzyć w twoim życiu, kiedy jesteś na takim obozie kościelnym. Mieliśmy nabożeństwo z Duchem Świętym i pamiętam, pastor prowadził to nabożeństwo i mówi, a teraz będziemy się modlić i wierzę, że Bóg da wam takie słowo odnośnie waszego powołania. No to ja zamknęłam oczy i mówię, Panie, czekam, czekam na Ciebie, czekam na Ciebie. I pamiętam, była druga część tej wizji. Ja frunę, dokładnie to jest sam moment, co parę miesięcy temu. Widzę te pola, te lasy i nagle ląduję. Pamiętam, że zamknęłam oczy, bo to było tak, że się nad szczytami takich sosen, w sensie te igły, ja raz upadnę, rewelacja po prostu. Zamknęłam oczy i wylądowałam. To było takie fizyczne uczucie wręcz. I otworzyłam oczy i trzymałam tę Biblię, bo ona już jest też bardzo stara. I trzymałam tę Biblię pod pachą i zaczęłam spacerować po pięknej krainie górskiej, gdzie był taki potok, słuchajcie, to się nie da opisać, ta świeżość, te zapachy i te cudowne rośliny naokoło mnie. I ten głos wewnętrzny, który mówi, to jest twoja ziemia, to jest twoja ziemia. Się rozglądam i tego kresu nie widać, wiecie, to jest po prostu przestrzeń niesamowita. I widzę potężne wodospady i wtedy Duch mówi, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody życia. To jest z Ewangelii Jana, 7 rozdział, 37 werset do 39. A Jezus mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Słuchajcie, w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, jest zapowiedź niezwykłych rzeczy na samym gdzieś tam początku, 12 rozdział. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Możesz powiedzieć, sobie wyssała z palca tę wizję. Ja wierzę gorąco, że Bóg mi ją dał, żeby głębiej zrozumieć i podzielić się z Kościołem, bo ona nie jest tylko dla mnie. I zwróćcie uwagę, że dokładnie tak było. Ja się bałam, ale zaufałam i nie będę się lękać, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdroju zbawienia i będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. To była prorocza zapowiedź tego, co mamy dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Kiedy Jezus mówił, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody życia. On mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy Jezus został już uwielbiony ponad 2000 lat temu na krzyżu. Jezus oddał swoje życie, Jezus oddał prawdziwie swoje życie na krzyżu i dzisiaj my przez obietnicę Ducha Świętego, która się wypełniła, jeśli tylko wierzymy i przyjmujemy Ducha Bożego, On nas prowadzi do zdrojów wód żywych, do miejsca zbawienia, odkupienia i uzdrowienia. Jeśli nie rozumiesz, co to tak naprawdę znaczy odkupienie, co naprawdę znaczy zbawienie, co się wydarzyło, co Jezus zrobił, jak zapłacił swoim życiem za Twoje życie, jak przez swoją mękę na krzyżu, przez zranione ciało, rozbite ciało, On uczynił dla nas zdrowie, że możesz dzisiaj pójść i wziąć uzdrowienie dla swojego chorego ciała. To jest nieprawdopodobne. I kiedy my się zbliżamy do Niego, wchodzimy w rzekę Jego obecności, jest mowa o tym, że spod Bożego tronu wypływa rzeka Bożej obecności. Kiedy tam wchodzimy, kiedy przebywamy z Nim, kiedy studiujemy to Słowo, kiedy przeżywamy z Nim razem to Słowo, kiedy pozwalamy, żeby to Słowo przynosiło dla nas zmianę, przynosiło zwycięstwo, przynosiło zdrowie, przynosiło odkupienie, zbawienie. Kiedy spotykamy się z żywym Jezusem Chrystusem, kiedy biegniemy do Jego tronu, odsuwamy wszystkie przeszkody, nie słuchamy diabła, że nie wypada, że nie możesz, że za bardzo jesteś grzeszny, to tym bardziej pamiętaj, ty potrzebujesz po prostu biec w szalonym tempie do tronu. W szalonym tempie do tronu ty potrzebujesz biec. To jest właśnie ten moment, to jest ten twój bieg. To ty powinieneś biec, jeśli tak słyszysz. Nie pozostawaj w tyle, nie zatrzymuj się, nie kombinuj, tylko idź do Pana prosto pod krzyż, prosto pod Jego tron. I to jest ta ziemia obiecana, to jest to Kanaan, żebyśmy to zrozumieli. A wszystkie inne obietnice, którymi ty żyjesz, że może będzie ten mąż, to jest ta obietnica, może będzie pieniądz, może będzie to, może to. Te wszystkie obietnice, słuchajcie, najważniejsza obietnica to to, że przebywanie w Bożej obecności przynosi zmianę do naszego życia. I jeśli ty jesteś w rzece Bożej obecności, patrz, ty stoisz, patrzysz na Jezusa, a ta rzeka płynie, ty jesteś pod prąd. Zobacz, ty jesteś po prostu pod prąd i kiedy zanurzasz się w obecności w tej rzece, to wtedy Słowo mówi, że z twojego wnętrza wypływają rzeki wody życia. A to są wszystkie dary Ducha Bożego, owoce Ducha Bożego. Cierpliwość, sprawiedliwość, miłość. Przestajesz się denerwować, przestajesz na kogoś wrzeszczeć, przestajesz się gniewać, ktoś ci się nie podoba, zdenerwujesz się, ale przychodzisz i przebaczasz, przychodzisz, czerpiesz ze zdrojów, ze krwi Jezusa i przychodzisz i obmywasz się na nowo. To jest cudne, to jest właśnie to nasze właściwe życie, jakie powinniśmy prowadzić. Ty powinieneś osiąść w swojej ziemi obiecanej, potrzebujesz to zobaczyć przez Bożego Ducha, przez objawienie. Że zasiadanie u tronu Jezusa, czytanie tego słowa, wołanie o objawienie, szukanie Jego obecności, to jest rzecz, to jest sprawa najwyższej wagi, to jest ziemia obiecana, to jest nasze dziedzictwo. To jest nasze dziedzictwo, bo to przynosi połączenie przez Jezusa z Ojcem i wtedy wszystko jest w porządku. To jest coś, o czym Ojciec marzył, kiedy posyłał Syna na świat. Kiedy posłał Jezusa, to powiedział... To wtedy Jezus dokonał tego połączenia nas z Ojcem, Słuchajcie, nie możemy tego marnować. Nie możemy siedzieć przez lata całe pod jakimś płaszczykiem i borykać się z jakąś rzeczą. Naprawdę w Bogu jest potężna moc. Słowo Boże mówi, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pić wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. To jest słowo w Ewangelii Jana, to jest słowo, które Jezus wypowiedział do Samarytanki. Znamy tę historię na pamięć, bo tam była mowa o studni Jakubowej, a Jezus powiedział, ja jestem tą wodą. Jeśli będziesz mnie pić, będziesz pragnąć mnie, to po prostu ugasisz swoje pragnienie, bo jestem źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. I tak naprawdę jakby opowieść cała, historia nadejścia Jezusa Chrystusa i objawienia się dzieła odkupienia na ziemi, ona zaczyna się też jakby w Księdze Izajasza od tych słów, że będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia, a potem na samym końcu Księga Objawienia mówi, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Widzisz, to wszystko zależy od tego, czy chcesz, czy chcemy. Jeśli nie chcemy, mamy z tym trudność, możemy mieć takie serce kamienne, znam takie uczucie w swoim życiu, to powiem Ci, masz usta, masz serce, masz kolana, możesz je ugiąć i powiedzieć, Panie, potrzebuję tego pragnienia w sobie i ja je nie wytworzę sam z siebie, ale Ty, Duchu Pana, możesz mi to pragnienie włożyć mojego wewnętrznego człowieka. Ja nie umiem, ja nie potrafię i nie usprawiedliwiaj się, bo ktoś tam coś tam zawinił, albo nie wstałam rano i coś tam. Przestań po prostu. Ucisz swoje serce i powiedz, jestem taki, jaki jestem. Stań przed Nim. Jeśli potrzebujesz tego pragnienia, którego nie masz, powiedz, Duchu Święty, włóż to pragnienie we mnie. A duch oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Amen.
Ja tylko dopowiem parę rzeczy. Podzielę się taką wizją, którą miałem dzisiaj na uwielbieniu. W pewnym momencie zobaczyłem ojca, który stał tutaj z tej strony i który czekał na swoje dzieci, które przybiegną. On nie oczekiwał tego, że dając wcześniej im instrukcje, co mają zrobić i dopiero kiedy to wypełnią, przyjdą. Biblia mówi wyraźnie, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Jesteś w tym? Wszyscy? Wszyscy jesteśmy. Wszyscy, to znaczy wszyscy. Czy wszyscy jesteśmy idealni? Nie. Bóg jest tylko idealny, tak? To jest Jego natura. On jest świętym Bogiem, tak jak żeśmy śpiewali. Więc On nie oczekuje tego, że my coś zrobimy i wtedy będziemy mogli przyjść. Może tak powiem nawet, do tego, co Monika mówiła. Im bardziej jestem brudny, tym szybciej powinienem przybiec do Niego. Amen? Im bardziej zgrzeszyłem, tym szybciej powinienem przyjść. Dlatego, że jeżeli będę zwlekał, to demony będą robiły swoją rzecz, swoją pracę w naszym życiu. Ale kiedy przyjdziemy i poddamy się pod oczyszczenie Bogu, to On to uczyni. Przez dwa te nauczania mojego dzielenia się w ostatnim czasie opierałem się na Ezechielu 37, 12, 13, 14. Zwrócę teraz tylko uwagę na trzy rzeczy. Nie będzie to moje nauczanie. Posłuchajcie. Bóg powiedział tak, prorokuj więc i powiedz im, więc dlatego wam mówię. Tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby. Oto ja otworzę wasze groby. Kto je otworzy? Czy ty masz je otworzyć? Bóg mówi, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was. To jest ten spójnik. Razem to się łączy. Bóg otworzy nasze groby i wyprowadzi nas. Dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu naszego dziedzictwa. Nie funkcjonujemy w pełni w tym. Może część z tego niektórzy w naszym życiu już mają. To wszystko jest przede mną, przed moim życiem. Ja dopiero zaczynam wkraczać. To dopiero zaczyna się dziać. I myślę, że my indywidualnie, też jako Kościół, wchodzimy w to miejsce, bo to jest ten czas. I wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, znowu, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I wprowadzę was w wasze dziedzictwo. Zobaczcie, to są trzy rzeczy spójne, złączone w jedną całość. I to Bóg uczyni. Co jest naszą rzeczą? Co jest naszą odpowiedzialnością? Zachowanie się, albo może tak, powinniśmy pozostać w miejscu pokory. Myślę, że to jest klucz bardzo ważny dla nas wszystkich. Bodajże to jest 134 albo 8 psalm. Tam jest napisane tak. Bóg jest wzniosły. Wzniosły jest Bóg, ale spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego. Zobaczcie, co jest kluczem do tego, by jakby pojawić się w obliczu, czy w oczach, czy przed oczyma Pana. Pokora. Pokora. A co to jest pokora? Przychodzę taki, jaki jestem. Nie jestem doskonały, po prostu jaki jestem, ale w szczerości swojego serca. Panie, przychodzę do Ciebie, uczyń to. Nie potrafię otworzyć tego grobu, w którym jestem, tej niewoli, w której jestem, cokolwiek to jest w Twoim życiu. Gniew, jakieś tam inne rzeczy, cokolwiek tam podstawisz pod to, co Cię zniewala i co wiesz, że nie podoba się Bogu. I Tobie się to też nie podoba. A więc to Bóg jest tym, który otworzy to miejsce i wyprowadzi nas. Gdzie? Do ziemi obiecanej. Do tej ziemi wolności. Tak? Do tej ziemi, gdzie owoce Ducha Świętego będą zrodzone we mnie. Bo cóż ja sam zrobię? Sam narobię tylko bałaganu w swoim życiu i w życiu innych. Ale jeżeli jestem w Bogu, to Bóg sam uczyni. To Bóg sam uczyni. I wiecie co? To On odbierze chwałę za to, co stało się w moim życiu. Amen? Amen. Dlatego, że będę wiedział, że to On uczynił. Dlatego, że wiele rad próbowałem i nic się nie wydarzyło. Ale kiedy w pokorze, w uniżeniu, czyli zgiąłem swoje kolana w duchu, nie muszę klękać przed Bogiem. Chociaż to jest taki dobry wyraz, bo sam to widzisz, sam to czujesz. Świat diabelski to widzi też, że stajesz w uniżeniu i powiesz, Panie, oto przychodzę do Ciebie. Widzisz, jaki jestem. Nie daję rady. Po prostu tyle lat nie daję rady. Ale Panie, Ty jesteś moim Zbawicielem. Ty jesteś moim Bogiem. Ty możesz wszystko. Proszę, uczyń to. Otwórz ten grób, w którym jestem. Wyprowadź mnie i wprowadź mnie do ziemi, którą obiecałeś. To może być obietnica, którą Bóg Ci dał przed laty. I w zasadzie, jak patrzysz na swoje życie, to możesz powiedzieć, co często jest prawdą, że jest gorzej niż było. Po tym, jak tą obietnicę otrzymałeś. Ale kochani, diabeł będzie robił wszystko, żebyśmy... Może tak, diabeł też ma plan wobec twojego życia. Amen? Diabeł chce cię zabić, żeby mieć cię dla siebie. I Bóg też chce zabić twoją cielesność, by też mieć cię dla siebie. Ale teraz od nas zależy, komu my zechcemy powierzyć nasze życie. I to jest nasza decyzja. 13 werset. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę z was z waszych grobów, ludu mój. Więc będzie takie miejsce, do którego Bóg cię doprowadzi, obrócisz się i zobaczysz to, co się wydarzyło, całą tą historię, jak On cię przeprowadził przez to miejsce i szczęka opadnie ci i powiesz, to tylko Bóg mógł uczynić. Dlatego Jemu się należy cała chwała. A więc jest ta obietnica, że zobaczymy dzieło Boga w moim życiu, które tyczy się tej obietnicy i tego miejsca, które Bóg zapowiedział, tej ziemi obiecanej. I 14 werset to jest to, co Monika mówi. Co się wydarzy wtedy? I tchnę w was moje ożywcze tchnienie. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie. Więc to ożywcze tchnienie to jest duch Boga żywego. To jest Jego obecność, która zmieni totalnie moje życie. bo naraz zaczną się wydarzać, naraz zaczną wypływać ze mnie rzeczy, które nigdy nawet nie próbowały wypłynąć, bo nie było. Odwołam się tu do tego, co Piotr mówił, wykopanej tej studni. Jak czytamy historię Izraela, to wiecie, najeźdźcy pierwszą rzecz, którą robili? Zasypywali studnie. Tak? Żeby ludzie poumierali z pragnienia. Żeby nie mieli dostępu do wody. Tak? Co się dzieje dzisiaj na Ukrainie? Elektrownie są niszczone, wszystko jest zniszczone, zasypywane i tak dalej. Domy burzone. Po co? Jakie to jest dzieło? Zniszczenie. Do czego ma doprowadzić? Żeby ludzie stamtąd po prostu musieli uciekać, bo jak można żyć bez wody, bez ciepła, bez prądu, kiedy jest zima i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg mówi, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. To jest Jego cel. I ożyjecie. Nasze życie, to duchowe życie, jest tylko w Jezusie Chrystusie. Amen? Tylko w Nim. Więc pytanie, czy masz Boże życie w sobie? Czy wiesz, że to wypływa z ciebie? Boża radość. Czy masz Bożą radość? Radość Panu jest moją siłą, jest napisane. Czy masz Bożą radość w sobie? Czy możesz powiedzieć, że faktycznie, kiedy stajesz w Bożej obecności, wypływa z ciebie to życie, które On pierw wlewa w ciebie? I to jest tak... taka nakręcająca się spirala. On wlewa twoje życie w ciebie, a uwielbienie wypływa z ciebie i dziękczynienie. Panie, dziękuję Ci. I patrzysz w tył, mówisz, wow, to jest po prostu niesamowite. Boże, tylko Ty mogłeś to uczynić. Halleluja, halleluja, halleluja. I stajesz przed różnymi trudnościami, widzisz, co z tyłu się stało i co się dzieje. Mówisz do tych trudności, halleluja, Bóg jest zwycięzcą. Amen. Bóg uderzył wrogów w szczękę, jest napisane. Bóg jest wojownikiem, Jego imię. Tak, dlatego, że On walczy za ciebie i za mnie. Ja nie muszę toczyć walki. Moją walką jest ogłaszanie chwały Pana i ogłaszanie tego, co się stało na krzyżu. To jest nasze dziedzictwo. To jest to, co ogłaszamy. Ja nie muszę się zmagać i walczyć. Zobaczcie, Bóg sam otworzy groby, sam wyprowadzi i sam wprowadzi. Co powinniśmy zrobić? Panie, oto jestem. I wyciągasz rękę i poddajesz się. Widzicie, żaglowiec to jest taki statek, który nie ma silnika, a pływa. Co jest jego napędem? Co napędza żaglówkę, okręt żaglowy? Wiatr. Wiatr. Widzimy wiatr? Kiedyś małe dziecko się pytało mamy, no jak wygląda Bóg? No Bóg, nie można Boga zobaczyć. Jak nie można? No pokaż mi to, ja uwierzę w Boga. No to mądra mama mówi, a synku kochany, a wiesz co to jest wiatr? No wiem, pokaż mi wiatr. No, no widzisz, ale widzisz co robi? Wiatr wieje, porusza gałęziami. I tak samo Duch Boży porusza się w naszym życiu i to widzimy, sami to widzimy, sami to odczuwamy i to jest niesamowite. I wtedy, kiedy Bóg tchnie w nas ożywcze tchnienie, Jego ożywcze tchnienie i ożyjemy, jest napisane i osadzę was w waszej ziemi. W waszej ziemi. Bóg już dał tobie dziedzictwo. Twojej ziemi nikt nie jest w stanie ci ukraść. Nie będziesz musiał walczyć ze swoim sąsiadem obok dzierżawiącym albo będący właścicielem ziemi o tą przysłowiową miedzę, bo skroi troszeczkę tam mieleszem, jak będzie orał na jesień ziemi, powiesz, to jest mój kawałek ziemi. Nie, to jest niemożliwe. Każdy z nas ma swój kawałek ziemi, swoje dziedzictwo, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. I to jest amen. Amen. To Bóg nam daje. Dlaczego? Dlatego, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam. I wracamy do źródła Bożej obietnicy, wracamy do źródła Bożej ziemi, którą Bóg obiecał dla ciebie. Może to było kiedyś, może to było wiele lat temu, Może wydaje ci się, że to już niemożliwe, bo tyle się wydarzyło już w tak zwanym międzyczasie, że już ta studnia jest zakopana, ale kochany, czy wiesz, jakkolwiek była studnia głęboka, jakkolwiek i czymkolwiek była zasypana przez wroga, to wiesz, że można ją odkopać? Można ją odkopać. Można z tym przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, Duchu Boży, tchnij we mnie. Napełnij mnie swoim życiem. Ja chcę dojść do tego źródła wody żywej. Ja chcę, żeby mnie ona obmyła i przyniosła życie. Poddaję się Tobie. Proszę, przyjdź i uczyń to. To, co Ty uważasz za stosowne, to, co Ty uważasz za ważne, to, co Ty uważasz za konieczne, poddaję to Tobie. I kiedy Duch Boży przychodzi, pokaże Ci pewne rzeczy w Twoim życiu. I Twoją rzeczą jest tylko powiedzieć: Panie, otwieram drzwi w moim życiu do tej rzeczy, którą mi pokazujesz. Nie musisz szukać na siłę. Duch Pana wie wszystko. Przenika serca, jest napisane. I pozwolisz Duchowi Bożemu wejść, by powiał. I naraz zobaczysz, życie przychodzi. To ożywcze tchnienie naraz ożywi to miejsce i przyjdzie pewna radość i przyjdzie ożywienie. Powiesz: wow, Panie, to Ty jesteś. To Ty w tej delikatności przyjdzie ze swoją miłością. I naraz przyjdzie nadzieja, naraz przyjdzie wiara. Powiesz: wow, Panie, teraz stanie się to możliwe. Nie znałem Cię takiego, jakim jesteś, ale mogę Cię poznać jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej mogę wejść. Może nigdy nie byłeś pod tym strumieniem wody żywej. To może być dzisiaj taki dzień, w którym powiesz: Panie, oto wchodzę w to miejsce. Niech mnie zaleje Twoja obecność. Niech mnie zaleje Twoja miłość. Objaw mi siebie. Pokaż mi siebie. Chcę Ciebie doświadczyć. Jeszcze bardziej, albo w ogóle pierwszy raz, albo kolejny. Chcę pić Twoją obecność. To jest najważniejsza rzecz dla nas wszystkich, bo szukamy nie Jego ręki, ale szukamy Jego twarzy, Jego obecności. To jest dla nas najcudowniejsze, a z tego wszystkiego wypłynie i wyniknie wszystko pozostałe. Nie tego szukamy, szukamy Bożej obecności, Bożej chwały, która nas zalewa. Z chwały w chwałę mamy wzrastać. Amen.
Kochani, będziemy się modlić, ale ja też chcę się przed Wami do czegoś przyznać. To jest takie świadectwo trochę wstydliwe. Ale dzisiaj od rana miałam ogromne zamieszanie, bo to jest kwestia też takiej sytuacji osobistej, w której w tej chwili się znajduję. Potem pobiegłam na tramwaj. Mam tu jakąś odpowiedzialność w kościele i tramwaj nie chce otworzyć mi drzwi. Ja się tak zdenerwowałam na tego motorniczego, że z moich ust wcale nie popłynęły wody życia, tylko coś brzydkiego. I tak stałam zdenerwowana jak małe dziecko. I Duch Boży natychmiast przyszedł z napomnieniem, bo kiedyś bardzo o to prosiłam. Ja mówię: Panie, powierzam Ci te miejsca, w których ja się nieraz denerwuję i mój poziom gniewu rośnie. Możesz się czegoś teraz tutaj nauczyć. I Duch Święty mi naprawdę pomaga. To jest cudowne, kiedy ja się zdenerwowałam na Pana motorniczego, a Duch przychodzi z upomnieniem. I teraz uwaga. Są takie sytuacje w naszym życiu. My się reflektujemy i głos Boży, sumienie do nas mówi: co Ty z tym robisz? Zadam Ci pytanie. Czy Ty wchodzisz do rzeki obecności Bożej? Wcale nie musisz mówić: teraz wchodzę do rzeki Bożej obecności i stoję pod prąd i ta rzeka na mnie naciera. Nie zdążysz nieraz zrobić tej refleksji. Ta rzeka płynie. To płynie. Czy Ty chcesz, czy nie chcesz? Ona płynie. Ja kiedyś świadomie podjęłam taką decyzję, że wchodzę w rzekę Bożej obecności i będę stać. I co się stało? Duch Pański mnie napomniał, powiedział: źle zrobiłaś, to jest grzech. Ale On mi powiedział: ale jesteś paskuda. To przychodzi diabeł i to przychodzi też taka myśl wewnętrzna, i zaczynasz. Albo się zatrzymasz i tak będziesz biadolić, jaki to ty jesteś okropny, bo znowu kolejny raz nakrzyczałeś na rodzica, na dziecko w szkole. Albo skorzystasz z ziemi obiecanej, albo skorzystasz z tego, co się dzieje, albo skorzystasz z tego, że stoisz w rzece Bożego życia i powiesz, zgrzeszyłam i teraz czerpię z Bożego usprawiedliwienia. To nieraz niełatwo przychodzi, ale jeśli zaufasz Bogu i skoczysz z tego okna, pofruniesz, wiatr Boga, wiatr Ducha Bożego cię poprowadzi. I Duch Święty mi pokazał przez słowo tych naczynia glinianych świątyni, które jak były uszczerbione, to wkładano je na nowo do pieca i je. I ja tak stałam i tak mówię, Boże, szybko, szybko, reparacja, cudnie, dziękuję Ci, Panie, za Twoją krew, która mnie oczyszcza. To w ułamkach sekund i nadjechał tramwaj, E7, krzyki było napisane i prosto, bez objazdów, puściutko, nowiutko, z klimatyzacją, dojechałam do kościoła. Taka piękna taksówka tramwajowa. I Bóg mówi, widzisz, chciałaś do tamtego wsiąść, a ten by Cię przez cały Wrocław objechał. A miałem dla Ciebie coś lepszego. Kochani, pochylmy nasze głowy prawdziwie teraz przed Panem. Tak jak też Janusz pokazał, możesz klęknąć, możesz usiąść, możesz głowę pochylić. Jakkolwiek chcesz to wyrazić. Jeśli już kiedykolwiek wchodziłeś z taką świadomością do rzeki wody życia, możesz to na nowo powtórzyć. Ja bardzo głęboko wierzę, Duchu Pana, że jesteś tutaj w potężny sposób obecny na tym miejscu. I że pragniesz dzisiaj każdego na nowo zatopić w rzece Bożej obecności. Panie, Ty jesteś wodą życia, a Twoje słowo mówi, kto wierzy w Ciebie, przychodzi do Ciebie, pije Ciebie, ten ma pokarm wieczny, ma wodę wieczną. Ten nigdy pragnąć nie będzie na wieki. Panie, Ty teraz uderzasz swoją łaską w potężną skałę. Skała jest, to jest Jezus Chrystus. I teraz z tej skały wypływa woda życia. Słowo mówi, pragnącemu dam pić. A pragnienie wkłada teraz Duch Boży w nasze serca. Kto pragnie, niech pije, niech pije, niech pije, niech pije teraz na tym miejscu. Nie musi czekać, bo tu i teraz dzieją się te rzeczy. Tu i teraz jesteśmy fizycznie i w duchu obecni przed Bożym tronem. Jesteśmy obecni tutaj, Panie Jezu Chryste. Cieszymy się z Twojej obecności, cieszymy się, jak przechadzasz się teraz wśród nas, jak zalewasz nas wodą życia. Pijemy, pijemy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Ta woda nas obmywa. Dziękujemy Ci za to ożywcze tchnienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co robisz teraz w naszych sercach. Ty wiesz, że stoisz w rzece wody życia z bagażem swoich kłopotów, trudów, braku finansów, z czymkolwiek. Ty wiesz, że ten nurt rzeki, on jest tak silny, że jeżeli będziesz mocno trzymać te swoje problemy, ten nurt wody życia, on może Ci i tak to wytrącić z ręki, może to porwać. On może Ci to objawić, że ten nurt to porywa, ten nurt to zabiera. Pozwól, żeby nurt tej wody rzeki to zabrał, te problemy. Często trzymasz to tak mocno i silnie. Pozwól, żeby woda życia, która wypływa spod tronu, Jego obecność, wytrąciła to, zabrała Ci to. On chce zmiany i nowego życia dla każdego, dla Ciebie. Panie Duchu Święty, ze wszechmiar Ci dziękujemy. Dziękujemy.
Duchu Święty, ja przede wszystkim chcę Tobie dzisiaj podziękować. Nikt z nas by takiego scenariusza nie ułożył, jak Ty to dzisiaj zrobiłeś, Panie Duchu Święty. jest słowo. Nie bój się, mała czutka. Nie bój się, mała czutka. Gdyż mnie upodobało się dać wam królestwo, dziedzictwo. Przystąp do tronu łaski, do łaski się tylko przychodzi przez pokorę. Do tronu łaski, a ja zawsze wam pomogę, zawsze. Kiedykolwiek będziesz w potrzebie, ja zawsze będę przy tobie. Zawsze. Gdyż tak Bogu się upodobało dać wam królestwo.